Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Przed mikrofonem Piotr Rosachowicz. Mamy dziś niedzielę, 17 lutego. Za szybką studia program realizują Andrea Kunowa i Nicola. Po dzienniku słyszą Państwo przegląd francuskich tygodników, pióra Anny Bernhardt, magazyny Tydzień w Europie Sylwii Gibbs oraz Polska we Francji, w którym Anna Rzeczycka rozmawiać będzie z ambasadorem RP w Paryżu Tomaszem Orłowskim. Katarzyna Zawicka przekonywać nas będzie na zakończenie, że piosenka jest dobra na wszystko. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dziennika. Kosowo ogłasza niepodległość. W krwawym zamachu w Kandaharze ginie co najmniej 80 osób. Pakistan w napięciu przygotowuje się do jutrzejszych wyborów parlamentarnych. Szef dyplomacji francuskiej Bernard Kouchner kończy wizytę na Bliskim Wschodzie. Prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush kontynuuje wizytę na Czarnym Lądzie, spotykając się w Dar es Salaam z prezydentem Tanzanii Kikwete. W Berlinie zakończył się doroczny Międzynarodowy Festiwal Filmowy Berlinale. Złotego Niedźwiedzia zdobył nieoczekiwanie film brazylijski Tropo de Elite. Tu Paryż, Radio France International, a teraz pełne wydanie naszego dziennika, które opracowałem wraz z Piotrem Kamińskim. Kosowo, terytorium trochę tylko większe od regionu paryskiego, ogłosiło właśnie niepodległość.
Parlament w Prisztinie przyjął dzisiaj przez aklamację projekt oświadczenia przedłożony Izbie przez premiera Hashima Thaciego, proklamujący niepodległość Kosowa. Przewodniczący parlamentu, Jakub Krasniqi, oświadczył, że status prowincji uległ zmianie. Jest ona od tej chwili niepodległym, wolnym i suwerennym państwem. 12-punktowy dokument stwierdza, że demokratyczne Kosowo zbudowane zostanie na podstawie planu Ahtisaariego, sporządzonego przez fińskiego dyplomatę z ramienia ONZ. Plan ten, wsparty przez Zachód na forum ONZ, został, jak wiadomo, zablokowany przez Rosję. Reakcje w kluczowych punktach globu nie dały na siebie czekać. W Belgradzie prezydent Serbii Boris Tadić oświadczył, że Serbia nigdy nie uzna niepodległości Kosowa i sięgnie po wszystkie pokojowe, dyplomatyczne i legalne środki, by anulować ten akt, jakiego dopuściły się kosowskie instytucje. Już w ubiegły piątek na uroczystości swojej ponownej inwestytury prezydent Tadić oświadczył oficjalnie, że nigdy nie porzuci walki o serbskie Kosowo. Premier Wojislaw Kosztunica potępił kosowską deklarację, mówiąc o fałszywym państwie. Kosztunica oświadczył, że amerykańskie poparcie dla tej inicjatywy stanowi pogwałcenie porządku międzynarodowego. Reakcja Moskwy nadeszła nie z Rosji, lecz z manipulowanych przez nią gruzińskich regionów separatystycznych. Abchazja i Południowa Osetia ogłosiły, że zażądają uznania ich niepodległości przez Rosję oraz ONZ. Putin oświadczył jednak w czwartek, że Rosja nie podejmie tak idiotycznej decyzji. Nowo wybrany prezydent Czech Václav Klaus przestrzegł przed efektem domina. Klaus podkreślił, że jednostronna proklamacja niepodległości Kosowa jest bez precedensu w powojennej Europie. Na ulicę Prisztiny wyległy dziesiątki tysięcy kosowskich Albańczyków, wymachując sztandarami. Tymczasem zaś na nowej granicy z Serbią Straż Kosowska zakazała wstępu na teren prowincji setkom umundurowanych kombatantów armii serbskiej. Weterani próbowali protestować przeciwko proklamacji. Najostrzejsza wypowiedź padła z ust prawosławnego dostojnika kosowskiego Artemiusza, który nie krył oburzenia biernością armii serbskiej. Deklaracja szefa sztabu Zdravko Ponosa, wedle którego armia nie będzie bronić Kosowa, to hańba, oświadczył kapłan. Jego zdaniem Serbia winna zakupić w Rosji i gdzie indziej najnowocześniejszą broń i wysłać do Kosowa oddziały ochotników. Tymczasem Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy gotowe są uznać niepodległość nowego państwa. Może to nastąpić jutro w Brukseli na posiedzeniu szefów dyplomacji Unii Europejskiej. 6 krajów członkowskich, między innymi dotkniętych trudnościami natury etnicznej, wciąż się jeszcze ociąga. Unia ma wysłać do Kosowa misję cywilną w liczbie 2000 ludzi. Agencje podkreślają, że najistotniejszą kwestią jest przyszłość gospodarcza nowego państwa. Kosowo bowiem, pomimo płynącej od niespełna 10 lat wielomiliardowej pomocy europejskiej i albańskiej, nadal nie stanęło na nogi. Niewykluczone, że stabilizacja polityczna sytuację tę odmieni.
Dodajmy, że Moskwa wystosowała właśnie oświadczenie domagające się rygorystycznie anulowania tej decyzji kosowskiego parlamentu. NATO i Waszyngton nawołują z kolei do spokoju. Putin domaga się zwołania w trybie nadzwyczajnym Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. No to dalszy ciąg wiadomości. Afganistan. Co najmniej 80 osób zginęło, a 50 zostało rannych w krwawym zamachu, jaki miał miejsce w niedzielę rano na zachodnich przedmieściach Kandaharu w miejscowości Arganada. Do jatki doszło w wyniku wybuchu samochodu pułapki, jaki eksplodował przy budynku, w którym odbywały się walki psów. O zorganizowanie tego zamachu gubernator prowincji Asadullah Khalid oskarżył talibów i związano z nimi Al-Kaidę. Walki psów, sport bardzo popularny wśród Afgańczyków, były zakazane podczas rządów w Afganistanie talibów. Niedzielny zamach w Kandaharze był najbardziej krwawym od 7 lat. Wśród zabitych znajduje się też szef jednej z kandaharskich jednostek policyjnych oraz 13 zwykłych policjantów pilnujących tam porządku. Śmierć poniosło też 8 dzieci. Depesze przypominają, że Kandahar jest miastem, którym talibowie praktycznie rządzą. Ma tam miejsce wiele zamachów bombowych, a przy drogach podkładanych jest mnóstwo min. Gorąco jest także w Pakistanie. Sobotni zamach w miejscowości Parashinar, w którym zginęło co najmniej 47 osób, a kilkaset zostało rannych, nie przyczynia się do przedwyborczego spokoju. Zamach bowiem zorganizowano przed siedzibą opozycyjnej partii zamordowanej niedawno opozycjonistki, byłej pani premier Benazir Bhutto. Wybory powszechne mają odbyć się w tym kraju w poniedziałek. Do głosowania upoważnionych jest ponad 80 milionów wyborców. Mają oni oddać swe głosy w 64 tysiącach biur wyborczych. Depesze przypominają, że Pakistan jest jedynym krajem muzułmańskim posiadającym broń jądrową i otwarcie się do tego przyznającym. Jeden z cytowanych przez agencję France Presse specjalistów twierdzi, że niechęć wobec partii rządzącego obecnie w Pakistanie, Perwesa Musharrafa, jest tak wielka, że w wypadku zwycięstwa jego partii Pakistan może zamienić się po wyborach w drugą Kenię. Tu Paryż, RFI. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbyła się na Cyprze. Startowali w niej dotychczasowy prezydent Tasos Papadopoulos, konserwatysta Ioannis Kasoulides oraz komunista Demetris Christofias. Trudno jest podać zwycięzcę. Przedwyborcze sondaże niczego nie rozwiązywały. Wyniki wyborów będą znane za parę godzin. Z dużym prawdopodobieństwem oczekuje się drugiej tury, która ma odbyć się za tydzień. Szef dyplomacji francuskiej Bernard Kouchner podczas dwudniowej wizyty na Bliskim Wschodzie spotkał się w niedzielę w Jerozolimie z prezydentem Izraela Shimonem Peresem oraz przedtem z izraelskim ministrem obrony Ehudem Barakiem. W sobotę szef dyplomacji francuskiej spotkał się w Ramalli z prezydentem Autonomii Palestyńskiej Mahmudem Abbasem i premierem Salemem Fayadem. Po spotkaniu z Peresem francuski minister spraw zagranicznych oświadczył, cytuję: trzeba stworzyć atmosferę całkowitego zaufania między Palestyńczykami i dopiero potem można im dać jakąś nadzieję do rozwiązania kryzysu. Koniec cytatu. Prezydent Stanów Zjednoczonych, George W. Bush, kontynuuje wizytę na Czarnym Lądzie. W Tanzanii, gdzie przebywał w niedzielę, spotkał się z prezydentem tego kraju, Jakają Kikwete, i obiecał Dar es Salaam bezzwrotną pomoc finansową w wysokości 700 milionów dolarów. Obaj mężowie stanu rozmawiali m.in. o krytycznej sytuacji w Darfurze, w Kenii i w Zimbabwe. Wobec zbliżających się wyborów powszechnych w tym ostatnim kraju Bush zaapelował z Tanzanii o przeprowadzenie w Zimbabwe wyborów wolnych i sprawiedliwych. Po ogłoszeniu niepodległości przez Kosowo powiedział, że, cytuję, w pełni podtrzymuje niepodległościowe aspiracje mieszkańców tego kraju. Koniec cytatu. To Paryż, RFI. W Berlinie zakończył się w sobotę festiwal filmowy Berlinale. Złotego Niedźwiedzia otrzymał, wbrew wszelkim oczekiwaniom, brazylijski film Tropa de Elite. Oddział wyborowy. Akcja filmu rozgrywa się w 1997 roku w Rio de Janeiro, tuż przed wizytą tam papieża Jana Pawła II. Tytułowa jednostka wyborowa dostaje za zadanie przeprowadzenie akcji w tamtejszych favelas, czyli dzielnicach nędzy, i zlikwidowanie gangu narkotykowego. Srebrnego Niedźwiedzia dla najlepszego reżysera zdobył 37-letni Amerykanin Paul Thomas Anderson, doceniony za realizację głośnego dramatu Krew się poleje, There Will Be Blood, gdzie główną rolę zagrał Daniel Day-Lewis. Za najlepszą aktorkę uznano na Berlinale Brytyjkę Sally Hawkins, która zagrała w filmie Happy Go Lucky Mike'a Laya. Nagrodę dla najlepszego aktora otrzymał Reza Nai z Iranu, za kreację w irańskim filmie The Song of Sparrows, pieśń wróbli, w reżyserii Majda Majdiego. O najważniejszą nagrodę walczyło w tym roku na Berlinale 21 filmów, m.in. z USA, Korei Południowej, Włoch, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Jury przewodniczył znany reżyser Costa Gavras. Był to dziennik RFI. Słuchają Państwo Paryża. Przed mikrofon zapraszam teraz Annę Bernhardt z przeglądem francuskich tygodników.
L'Express w artykule redakcyjnym omawia ogłoszony z 5-miesięcznym wyprzedzeniem program Francji, kiedy obejmie przewodnictwo w Unii. Ratyfikacja traktatu lizbońskiego zabliźniła ranę otwartą 29 maja 2005 roku, gdy naród francuski podpisał wyrok śmierci na Konstytucję Europejską. Wyrok, który miał być sankcją za rządy Chiraca, a ugodził rykoszetem w projekt Unii Politycznej Kontynentu, pisze Christophe Barbier, żałując, że marzenia o federalizmie, o narodzie europejskim, o wspólnych wartościach obowiązujących na wspólnym terytorium zostały pogrzebane. Historia zna jedno hasło – iść do przodu. Nicolas Sarkozy, przygotowując swoje priorytety dla Europy, postawił na pragmatyzm, nieco frustrujący, ale za to jasny. Dla Francji, podobnie jak i dla Europy, polityka małych kroków zastąpiła wielkie projekty. Konkretne rezultaty wzięły górę nad entuzjazmem. Olimpia jest zamknięty, giełda otwiera swe podwoje. Ale koniec końców ten realizm może zaowocować dobrymi niespodziankami. W dużej mierze zależeć to będzie od prezydenta Francji. Przewodnicząc Unii powinien dyrygować dyskusjami, a nie im przewodzić. Europa kończy proces rozszerzania rozpoczęty wraz z upadkiem muru berlińskiego. Nadszedł czas na pogłębianie, na solidne zakorzenienie wspólnej polityki. Francja powinna zacząć od Unii z Niemcami. Nie chodzi o połączenie narodów, lecz o wspólną strategię podatkową, finansową, handlową i socjalną. Trzeba ograniczyć różnice do koniecznego minimum w literaturze i sporcie. Ponieważ trzeba zapomnieć o projekcie Europy politycznej, należy realizować wielopłaszczyznową politykę, aż przyjdzie czas, gdy stanie się jasne, że te fale składają się na jeden ocean. Oby Nicolas Sarkozy poświęcił swą energię całkowicie sprawom europejskim, porzucając małostkowość i mikrokosmos francuski. Na zakończenie swego artykułu w L'Express Christophe Barbier przypomina etymologię słowa Europa, ta, która patrzy daleko w przyszłość. Wciągnięty przez przewodnictwo Unii na arenę międzynarodową, prezydent będzie mógł spojrzeć znacznie dalej. Wszystkie tygodniki debatują na temat, gdzie jest granica między życiem prywatnym i publicznym i jaką postawę powinni przyjąć dziennikarze. Wszyscy są niemal zgodni, że upublicznianie życia prywatnego polityków, symbol naszych czasów, jest rzeczą naganną i wszyscy też niemal to robią. L'Express zamieścił więc wywiad z Carlą Bruni, od niedawna panią Sarkozy, broniąc się, że jest to pierwsza dama Francji. Piękna Carla zapewnia, że będzie się starać jak tylko potrafi. Chodzi o godne reprezentowanie Francji u boku swego męża. To wielka przygoda dla mnie, przyznaje Carla. Pani Sarkozy była modelką i piosenkarką. Zna dobrze środowisko artystyczne. W świecie polityki obowiązują, według niej, podobne reguły, chociaż reakcje są bardziej brutalne. Ale ja jestem zakochana i szczęśliwa i to jest najważniejsze, zapewnia żona prezydenta. Le Point zaczyna wydanie od stwierdzenia kategorycznego, że nie jest tygodnikiem typu dla ludu i nie ma zamiaru umieszczać na okładce podobizny Carly Bruni, chociaż to się dobrze sprzedaje. Francuzom, sądząc po wynikach sondaży, nie przypadło bardzo do gustu perypetie sentymentalne prezydenta, ale Francja bywa zmienna w swych poglądach. Jest za bardzo złośliwa w swych przycinkach pod adresem pierwszej damy, kobiety inteligentnej, wrażliwej i wykształconej, podkreśla Le Point. Koło historii się toczy i nie jest powiedziane, że wkrótce Francuzi nie będą dumni, gdy podczas następnej wizyty prezydenta Wielkiej Brytanii nowa księżna Diana przyćmi królową angielską. Zostawmy na razie życie prywatne prezydenta Sarkoziego i sięgnijmy po artykuł w Le Point omawiający sprawy wagi państwowej. Chodzi tym razem o urzędników, których wbrew zapowiedziom polityków jest coraz więcej. Wydają oni coraz więcej państwowych pieniędzy i coraz więcej kosztują podatników, którzy w dodatku często nie są zadowoleni z ich pracy. Zbliżające się wybory samorządowe będą godziną prawdy. Wśród wielu liczb podanych w artykule o urzędnikach państwowych przytoczmy tylko zestawienie dotyczące nieobecności w pracy. Aż 13% urzędników pracujących w strukturach regionalnych i samorządowych jest na różnych zwolnieniach w ciągu roku. 7,3% w administracji państwowej, a w sektorze prywatnym dane te są na poziomie 6,2%. Francja zajmuje pierwsze miejsce w Europie w kategorii struktur lokalnych. 36 684 gminy w 114 departamentach. Z takim wynikiem nikt nie może konkurować. Gminy powstały w czasach rewolucji w miejsce parafii, których było blisko 40 tysięcy. Takie małe i rozczłonkowane struktury, do których są bardzo przywiązani Francuzi, oznaczają jednak ogromne koszty. I w dodatku od czasów rewolucji zmieniło się zaludnienie. Prowincja opustoszała, a zapełniły się miasta. Ci, co zostali, w dużej mierze pracują w urzędach. Można mieć wrażenie po lekturze tygodnika Le Point. I wróćmy na chwilę do leitmotywu, do życia prywatnego prezydenta. Tym razem wypowiada się redaktor naczelny Le Nouvel Observateur, Jean Daniel. Tygodnik był ostatnio w środku burzy w mediach po opublikowaniu na swych stronach internetowych treści SMS-u wysłanego rzekomo przez prezydenta do swej byłej małżonki. Wszyscy prezydenci i politycy byli obiektem wrogiej kampanii prowadzonej przez dziennikarzy lub padli ich ofiarą. Można tu podać wiele przykładów od Leona Bluma, generała de Gaulle'a, François Mitterranda, a jeden z jego ministrów nawet nie wytrzymał tego napięcia i popełnił samobójstwo, przypomina Jean Daniel. W przeciwieństwie do obecnego prezydenta cierpieli oni w milczeniu lub po cichu próbowali wyeliminować swych prześladowców, ale nie Nicolas Sarkozy, który wytoczył wielkie działa, oddając sprawę do sądu. Fakt, że źle się stało, iż została opublikowana treść SMS-u na naszych stronach internetowych, nie mogłoby to mieć miejsca w wydaniu normalnym, zapewnia redaktor naczelny, dodając zaraz. Ale czyż prawdą nie jest, że to sam prezydent Sarkozy rzucił swe życie prywatne na plac publiczny w błoto? Naszym błędem było dać się wciągnąć. Zraniony prezydent złożył pozew przeciwko dziennikarzowi i rozpoczął coś, co przypomina wypowiedzenie wojny prasie. Tę walkę, nie mającą już nic wspólnego z medialnym prześladowaniem, jestem gotów podjąć wraz z redakcją i całą prasą przeciwko prezydentowi Republiki, ostrzega redaktor naczelny Le Nouvel Observateur. O innej walce, która się toczy, czytamy na pierwszych stronach tygodnika. Krucjata Pałacu Elizejskiego, nowy sojusz tronu i ołtarza. Pod takim tytułem omawiany jest stosunek prezydenta Francji do religii. Od czasu swej wizyty w Watykanie Nicolas Sarkozy mówi ciągle o korzeniach chrześcijańskich. Stał się nowym prorokiem Republiki Wierzących, a jego mowy nie są tylko okolicznościowe. Le Nouvel Observateur przeprowadziło ankietę na temat poglądów prezydenta i partii Kato, która go otacza, a także jego związków z muzułmanami i Żydami. Tygodnik opisuje sylwetki ludzi prezydenta, którzy nie kryją, że są osobami wierzącymi, sylwetki księży, z którymi prezydent jest w przyjaźni. Papieżowi Sarkozy się spodobał. Inaczej rzecz ma się z biskupami Francji, którzy obawiają się, że krucjata prezydenta obudzi antyklerykalizm. Wypowiedzi o chrześcijaństwie i wierze nie przypadły również do gustu muzułmanom, których wcześniej próbował ujarzmić Nicolas Sarkozy. Rozczarowani są również Żydzi stojący za nim wcześniej murem, a masoni wręcz krzyknęli, że prezydent posunął się za daleko i poprosili o audiencję w Pałacu Elizejskim. Mam przekonania religijne i nie widzę powodu, by im nie dawać wyrazu, próbował uspokoić delegację prezydent, zapewniając, iż jest głęboko przywiązany do moralności laickiej. Wiele osób czuje się zagrożonych, dowodzi dobrze poinformowany Le Nouvel Observateur. Wyprawa krzyżowa, walka z prasą, przygotowania do objęcia prezydentury Unii. Prezydent Sarkozy ma niewiele czasu zapewne, by spędzić chwilę ze swoją uroczą, świeżo poślubioną małżonką.
Magazyn Europejski. Sylwia Gibbs.
12 lutego odbywał się w całej Unii Europejskiej Dzień Bezpiecznego Internetu. Miał on miejsce po raz piąty z inicjatywy Komisji Europejskiej, w której sprawami społeczeństwa informatycznego i mediów zajmuje się Vivian Reding z Luksemburga. Inicjatywa ta należy do tej dziedziny działalności, w której komisarze zajmują się sprawami życia codziennego Europejczyków i zwracają się bezpośrednio do społeczeństw krajów członkowskich, a nie do ich rządów. W tym tygodniu pani Reding zajmowała się także problemem wspólnego europejskiego numeru alarmowego 112, który, jak wynika z najnowszej ankiety, znany jest tylko niespełna 1/4 obywateli Unii. Warto zapamiętać numer 112, gdyż pozwala on wezwać służby ratunkowe z dowolnego miejsca na obszarze Unii Europejskiej. Wszystkie kraje członkowskie, za wyjątkiem jednej Bułgarii, wprowadziły już na swym terytorium możliwość wykręcenia numeru 112, ale nie wszystkie wprowadziły u siebie elektroniczny system umożliwiający zlokalizowanie osoby telefonującej, aby przyjść jej jak najszybciej z pomocą. Głównie zaś brak dobrej informacji na temat europejskiego numeru alarmowego. Komisarz Vivian Reding wezwała kraje członkowskie do zorganizowania wspólnej kampanii informacyjnej, a polski eurodeputowany Jacek Sariusz-Wolski, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, wezwał swych kolegów w Parlamencie Europejskim do udziału w konkurencji, w szlachetnym wyścigu, jak się wyraził, między państwami członkowskimi o jak najszybsze wprowadzenie numeru 112. To było 11 lutego. Nazajutrz w 50 krajach nie tylko Unii Europejskiej około 100 organizacji obchodziło Bezpieczny Dzień Internetu. Czemu służy ta inicjatywa Komisji Europejskiej? Mówi Aleksander Rogalski, pracownik Dyrekcji Generalnej Społeczeństwo Informacyjne i Media.
Bezpieczny Dzień Internetu to jest inicjatywa, która została zorganizowana pod auspicjami Komisji Europejskiej. Chodzi o to, żeby skłonić młodzież, a także rodziców tej młodzieży i dzieci o uważne stosowanie internetu, a żeby to nie było stosowanie bezmyślne, wchodzenie na byle jakie strony, zaufanie wszelkim osobom, które się spotyka w sieci. Tylko o to, żeby uważnie stosować, tak jak każdy inny środek komunikacji. Do tej pory chyba za łatwo uwierzyliśmy w internet i dosyć często zdarzały się przypadki, w których zbyt głębokie zaufanie do internetu doprowadzało do kilku delikatnych, czasami tragicznych sytuacji w Europie.
Na czym polegają niebezpieczeństwa w sieci? Bo one bywają różne w zależności od wieku i powiedzmy kategorii osób, które wchodzą na internet, prawda? I szukają czegoś w tej sieci.
Oczywiście, niebezpieczeństwa w sieci są różnego rodzaju, od tych najbardziej drastycznych przypadków, którymi jest pedofilia, pedopornografia i wykorzystywanie dzieci i nadużywanie naiwności dzieci w sieci, do takich najbardziej prozaicznych i najbardziej codziennych przestępstw, jakimi są przestępstwa finansowe, używanie czyjejś tożsamości finansowej, czyjejś karty kredytowej na przykład w internecie, poprzez równie groźne przypadki propagowania cech nazistowskich na przykład albo antysemickich. Także trudno powiedzieć, że jedno niebezpieczeństwo jest większe od drugiego, bo to zależy od tego, w jakim wieku jesteśmy, na co jesteśmy bardziej uczuleni, czy jesteśmy rodzicami, czy też osobami, które często korzystają z internetu do naszych transakcji finansowych, czy też jesteśmy osobami, które są bardzo wyczulone na różnego rodzaju hasła nazistowskie, które mogą być propagowane przez internet. Także nie chciałbym tutaj wprowadzać jakiejś kategoryzacji w sensie takim, że się powie, że coś jest bardziej niebezpieczne od czegoś innego, tylko wszystko zależy od tego, kim jesteśmy po prostu. Dla dzieci często niebezpieczeństwem jest to, że niektóre osoby podszywają się pod tożsamość innych dzieci, udając, że są dziećmi i umawiają się na spotkania z nastolatkami, umawiają się na spotkania z dziećmi, a okazuje się, że po prostu prawdziwi przestępcy działający za pośrednictwem internetu.
Więc jakie są możliwości działania, przeciwdziałania temu?
Internet ma jedną bardzo ważną charakterystykę, która utrudnia to działanie, to, że jest ponad, przechodzi ponad granicami i trudno postawić jakąś barierę wyraźną i zamknąć granicę i powiedzieć, że tędy taka osoba czy inna nie przejdzie. Ale Unia Europejska finansuje program na rzecz bezpiecznego internetu, który ma na celu dofinansowanie takich komórek uświadamiających co do zagrożeń, które poprzez internet mogą przechodzić, i poleca także bezpieczne użytkowanie sieci poprzez różnego rodzaju kampanie reklamowe, poprzez propagowanie programów mających na celu na przykład bezpieczne używanie internetu przez dzieci, czyli chodzi o programy, które zabraniają im dostępu do pewnych stron internetowych. Na tym polega praca Unii Europejskiej. Polega ona też na uświadamianiu dostawców dostępu do internetu i na wspólnej pracy nad tymi zagadnieniami wszystkich osób związanych z tą problematyką, czyli dostawcami internetu, rodzicami, młodzieżą. Zorganizowane zostało w Brukseli Forum Młodzieży, które zastanawiało się nad tym, w jaki sposób walczyć z niebezpieczeństwami przechodzącymi przez sieć. Była to pierwsza tego rodzaju inicjatywa, kiedy to sama młodzież miała się wypowiedzieć na ten temat, w jaki sposób im się wydaje, że należy działać na rzecz bezpiecznego internetu.
Zdaje się, że zorganizowano też konkurs.
Tak, takiego rodzaju konkursy organizowane są co roku na temat hasła, blogu, w jaki sposób propagować bezpieczne użytkowanie internetu, w jaki sposób uprzedzać młodzież na temat niebezpieczeństw różnego rodzaju nowych serwisów internetowych. Nowych to może nie są takie całkiem nowe serwisy, ale takie serwisy jak na przykład Facebook, wszelkiego rodzaju serwisy społeczne, jak to się ogólnie rzecz nazywa, jak serwisy, które w Polsce na przykład znane są pod nazwą Nasza Klasa. To są serwisy, które mają bardzo dużo cech, zalet, bardzo poważnych zalet, ale których trzeba używać także z pewnym umiarkowaniem.
Tak, właśnie co Unia może zrobić dla dorosłych w tej dziedzinie ubezpieczania internetu, bo to jest inna sytuacja niż w wypadku dzieci. W każdym razie są inne też zagrożenia, prawda?
Są inne zagrożenia. Osoby dorosłe częściej spotykają się z problemem między innymi uzurpowania tożsamości finansowej w internecie i z używaniem danych osobowych. Ostatnio przeprowadzony sondaż przez Unię Europejską stwierdził, że 1 osoba na 8 osób w Unii Europejskiej unika handlu elektronicznego, dlatego że boi się zagrożeń wynikających właśnie z nadużycia jej danych osobowych. Że chodzi o używanie numerów kart kredytowych, chodzi o przesyłanie danych osobowych w momencie, kiedy wysyła się jakąś ankietę do wirtualnego kontrahenta. To są aspekty, z którymi wiele osób nie ma problemów, ale część boi się używania internetu właśnie do transakcji handlowych, do kupowania, do robienia zakupów za pośrednictwem sieci. No w Polsce to jest dosyć mały procent użytkowników internetu, bo zgodnie z naszym sondażem tylko 4% osób w wieku od 16 do 74 lat unika używania internetu ze względu na niebezpieczeństwa, jakie w internecie mogą na nich czyhać. No ale jest to zawsze te 4%, które nie wiedzą może także w jaki sposób się chronić, w jaki sposób chronić swoje dane osobowe, co można przekazywać przez internet, czego nie można. Pułapek jest wiele, a trzeba uświadamiać ludziom, jak ich unikać.
Zaufanie, zdaje się, jest większe w niektórych krajach, a w innych mniejsze. Czy to zależy od jakichś wewnętrznych regulacji?
To zależy chyba też czasami od wewnętrznych regulacji, czasami od kampanii reklamowych, czasami od wyposażenia po prostu w internet i od sposobu użytkowania i od długości użytkowania internetu przez osoby w niektórych krajach. Są kraje, w których na przykład zabezpieczenie swoich danych na komputerze jest dosyć dobrze znane i w takich krajach jak na przykład Grecja, Francja czy Malta wiele osób zabezpiecza swoje dane na komputerze i nie boi się ataków, ponieważ dane na twardych dyskach są zabezpieczane. Gorzej jest w Polsce, tylko 13%, jeżeli powoływać się na wyniki naszego sondażu, zabezpiecza swoje dane osobowe. Dziwnie, bo ponieważ najniższa stopa takiego zabezpieczenia danych osobowych znajduje się w Polsce, w Estonii, a Szwecja wydaje się jednym z państw, w których często używa się właśnie handlu internetowego.
Portal Unii Europejskiej jest największym portalem na świecie, prawda? Ja chciałam się pana zapytać teraz, czy jeżeli potrzebujemy jakiejś rady w kwestii właśnie użytkowania internetu, do kogo na tym portalu można się zwrócić? Czy istnieje jakaś specjalna strona informacyjna?
Jest strona informacyjna specjalna, mogę podać jej adres, co prawda to jest zawsze dosyć skomplikowane w przekazie radiowym podawać adres stron internetowych, ale to jest strona http:// http://europa.eu.int/safer-internet, co się pisze Safer Internet. Po prostu to jest dosyć skomplikowany adres, ale chyba najlepiej przejść przez tą stronę, żeby szukać dalszych łączy do innych stron, do stron krajowych również, ponieważ te strony krajowe mają ważną charakterystykę, że są zawsze podawane w całości w języku danego kraju. No problem stron europejskich polega na tym, że bardzo wiele informacji jest w języku angielskim, szczególnie informacji świeżych. No niestety wszystkiego przetłumaczyć się nie da tak szybko, jakbyśmy sobie tego życzyli. Najlepiej chyba udać się na strony, ogólne strony naszej dyrekcji na przykład, nasz portal internetowy, na którym można znaleźć łącza dalej, do dalszych stron.
Była to rozmowa z Aleksandrem Rogalskim, pracownikiem Dyrekcji Generalnej Społeczeństwo Informacyjne i Media.
Les copains d'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Henri Salvador był niewątpliwie jedną z żywych legend francuskiej piosenki. Legendą pozostanie nadal, niestety odszedł od nas do tego lepszego świata. Zmarł nagle 13 lutego w swym paryskim mieszkaniu. Miał 90 lat. 90 lat to jest prawdziwe osiągnięcie. Jeśli dodać do tego aktywność zawodową, w 2006 roku nagrał nową płytę, to jest to osiągnięcie będące udziałem tylko nielicznych. A największe osiągnięcie i przy okazji ogromne na szczęście to zejść ze sceny życia w tym wieku, w tym samym czasie co z estrady, będąc otoczonym miłością i podziwem kilku pokoleń wielbicieli. Henri Salvador pożegnał się z estradą w grudniu ubiegłego roku w sali koncertowej paryskiego Pałacu Kongresów.
J'aimerais t'en voir Syracuse. L'île de Pâques et Kéron. Et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Voir les jardins de Babylone. Et le palais du grand lama. Rêver des amants de Vérone. Au sommet du Fujiyama. Voir le pays du matin. Pêcher au cormoran et m'enivrer de vin de palme en écoutant chanter le vent avant que ma jeunesse s'use. Et que mes printemps soient partis, j'aimerais t'en voir Syracuse pour m'en souvenir à Paris. Thank you.
Salvador urodził się w lipcu 1917 roku w Cayenne, stolicy Gujany Francuskiej. Jego rodzice pochodzili z Guadeloupy. Do Paryża przenieśli się, kiedy Henri miał 7 lat. Oczarowany miastem i jego życiem, dzięki rodzicom co niedzielę bywał w Comédie Française albo w cyrku, maluch odnosi swoje pierwsze osobiste sukcesy. W cyrku występował klaun, który rozśmieszał Henri do łez. Jego śmiech był zaraźliwy, więc klaun któregoś razu zaprosił go do swojej loży i powiedział: dobrze jest, jak jesteś na spektaklu. Kiedy ty się śmiejesz, śmieją się inni. Przychodź co niedziela, będziesz wchodził za darmo. I tak zaczęła się miłość do sceny. A zaraz potem przyszła miłość do jazzu. Lat 16 Henri Salvador zaczyna występować w kabaretach. Wkrótce staje się niezłym gitarzystą, zaczyna grać również na skrzypcach i na trąbce. Mając lat 18 jest stałym bywalcem Jimmy's Bar, najbardziej prestiżowego nocnego klubu Paryża, a Django Reinhardt angażuje go do swego zespołu. Obowiązkowa służba wojskowa staje się dla niego zimnym prysznicem, a przy okazji szkołą, w której odkrywa rasizm. Po wybuchu wojny za wszelką cenę chce uniknąć wcielenia do armii, co kończy się krótkim pobytem w więzieniu w Marsylii. Henri Salvador korzysta z opieki mafiozo Carbona, postaci, która stała się pierwowzorem gangstera w filmie Borsalino. Z orkiestrą Raya Ventury wyrusza na turnę do Stanów Zjednoczonych i do Ameryki Południowej. Pozostaje trochę dłużej w Brazylii, gdzie w ciągu kilku miesięcy zostaje wielką gwiazdą. Pełen sukces artystyczny i pełna porażka finansowa. Jorge Salvador nie był pierwszym, ani ostatnim artystą wykorzystanym przez ludzi nieuczciwych. Powrócił więc do Francji, gdzie zaczął również odnosić wielkie sukcesy, śpiewając piosenki Już to czułe, już to śmieszne. Był laureatem licznych nagród. Warto też może wspomnieć, że był żonaty 3 razy, a 3. raz miało to miejsce w 2001 roku, czyli pan młody miał zaledwie 84 lata. Trzeba mieć odwagę. Mnóstwo jego utworów stało się przebojami do dzisiaj śpiewanymi i przejmowanymi przez młodszych piosenkarzy. I tak to już było aż do śmierci. O jego obliczu jazzowym, o związkach z muzyką brazylijską opowiem we wtorkowym kwadransie jazzowym. A dzisiaj do usłyszenia.
Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car sa peau est douce comme la mousse des noix. La petite biche est aux abois, dans le bois se cache le loup. Mais le brave chevalier passa, il prit la biche dans ses bras. Merci, monsieur Dame. La petite biche, ce sera toi, si tu veux. Le loup, on s'en fiche, contre lui nous serons deux. Une chanson douce pour tous les petits enfants. Une chanson douce que me chantait ma maman. Oh, le joli conte que voilà, la biche en femme se changea. Et dans les bras du beau chevalier, belle princesse, elle est restée. Merci, la belle princesse avait tes jolis cheveux. La même caresse se lit au fond de tes yeux. Cette chanson douce, je veux la chanter aussi. Pour toi, ô ma douce, jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à la fin de ma vie.
RFI, la radio du monde.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Od kilku miesięcy nowym ambasadorem Polski we Francji jest Tomasz Orłowski, który przed objęciem tego stanowiska pełnił funkcję dyrektora protokołu dyplomatycznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Tomasz Orłowski jest doktorem nauk historycznych. Studiował na uniwersytetach w Łodzi, Toruniu i Poitiers. W polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych pracuje od 1990 roku. Od 1990 do 1994 pełnił funkcję pierwszego sekretarza, a potem radcy w ambasadzie polskiej w Paryżu. Następnie był m.in. wiceszefem 2 departamentów w MSZ-cie Europy oraz Systemu Narodów Zjednoczonych, ministrem pełnomocnym w ambasadzie w Rzymie, sekretarzem generalnym Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO. Dzisiaj rozmawiamy z nim na temat Francji, stosunków polsko-francuskich i jego planów jako ambasadora. Panie ambasadorze,
Był pan pierwszym sekretarzem ambasady i jej radcą w latach 90-94, a więc 14 lat temu. Przyjechał pan niedawno objąć stanowisko ambasadora Polski we Francji. Po 14 latach, jak pan widzi Francję współczesną? Czy widzi pan jakieś zasadnicze zmiany? Czy są te zmiany na lepsze, na gorsze? Czy Francja w gruncie rzeczy pozostaje taka, jaka była zawsze?
Ja myślę, że Francja z całą pewnością pozostała tym, czym zawsze była. Jest w dużej mierze kolebką kultury europejskiej, zarówno kultury w sensie ekspresji artystycznej, literackiej, jak i działalności naukowej. A do tego wszystkiego jest również w pewnym stopniu kolebką kultury politycznej Europy, jeśli się odniesiemy do choćby tradycji, którą stworzyła Francja jako pierwszy w Europie obrońca praw człowieka, do której to deklaracji odnosi się cała nowoczesna myśl polityczna demokratycznej Europy. Z całą pewnością Francja przeżywa zmiany. Te zmiany są zmianami modernizującymi kraj. Być może w okresie, o którym mówimy, te zmiany nie były tak szybkie jak oczekiwania społeczne. Myślę, że trafiłem na okres wyjątkowo pod tym względem korzystny, ponieważ prezydentura Nicolas Sarkozy oznacza próbę bardzo szybkiego odrobienia pewnych strukturalnych zaległości, jakie by tworzyły się przez ostatnie lata, jeśli chodzi o rozwój społeczny i ekonomiczny Francji. Jest również oczywiste, że przez ten czas, niezależnie od zmian ekonomicznych i społecznych, które zaszły we Francji, sam fakt kolejnych etapów pogłębiania integracji europejskiej w znaczny sposób wpływa również na to, jaka jest Francja. Dla Polaka sprawą zasadniczą jest przystąpienie Polski do zarówno NATO, jak i Unii Europejskiej. Otóż, tak jak mi mówi bardzo wielu moich rozmówców, od tego momentu zmienia się całkowicie status tego państwa w oczach polityki francuskiej. Otóż w momencie, kiedy staliśmy się członkiem NATO i staliśmy się członkiem Unii Europejskiej, nie musimy się we wszystkim zgadzać, ponieważ nie zawsze interesy muszą być dokładnie zbieżne, ale traktuje się nas jako członków rodziny. Chcę przy tym zwrócić uwagę, że prezydent Sarkozy już kilkakrotnie wypowiadał się w sposób bardzo zdecydowany na temat tego, że nowe państwa członkowskie wnoszą do Unii Europejskiej nową wartość. Tą nową wartością są doświadczenia, które choćby w przebiegu historii zyskaliśmy, myślę szczególnie o historii najnowszej, a jednocześnie coś, co wydaje mi się bardzo charakteryzuje osobę Nicolas Sarkozy, mianowicie nasze państwa członkowskie Europy Środkowej, ja mogę mówić szczególnie o Polsce, cechuje ta dużo mniej obecna w Europie klasycznie zachodniej, tej sprzed upadku muru berlińskiego, wola zmian, brak strachu przed podejmowaniem ryzyka. Tego jest nieco brak w państwach takich jak Francja, myślę o społeczeństwie, które jest przyzwyczajone do pewnego życia i niekoniecznie chce narażać się na ryzyko związane z podejmowaniem nowych wyzwań. Natomiast dla Sarkoziego to doświadczenie Europy Środkowej jest bardzo ważne, bo jest bliskie jego myśleniu.
Mam wrażenie, że uważa pan, że klimat w stosunkach polsko-francuskich jest lepszy niż kilka lat temu, kiedy nastąpiło zdecydowane ochłodzenie. Mówi się nawet, nie wiem, czy się pan z tym zgodzi, że prezydentura Jacques'a Chiraca była niezbyt dobra właśnie dla tych naszych wzajemnych stosunków.
Te czasy, które minęły od 1989 roku, po pierwszej fali entuzjazmu, który był powszechny we Francji, związany z pamięcią, wielkim poparciem, i to poparciem nie tylko politycznym, ale ogólnospołecznym dla Solidarności i dla naszej walki o wolność i o demokrację w naszym kraju. Po tym pierwszym okresie nastąpiło takie pewne generalne, może nie tyle ochłodzenie, co w miejsce zajęcia przez Francję większej i bardziej aktywnej pozycji w Europie Środkowej nastąpił okres pewnego wyczekiwania. Ja nie chcę w tej chwili komentować żadnych konkretnych działań i wypowiedzi. Mogę powiedzieć jedynie, że Francja ma zarezerwowane historycznie, sentymentalnie, kulturowo swoje miejsce w Europie Środkowej. I takie najprostsze wyrażenie przeze mnie opinii byłoby, że Francja nie dostrzegała w wystarczającym stopniu, jaki potencjał woli współpracy i jaki potencjał sympatii do niej istnieje w krajach takich jak Polska i nie korzystała z niego. Myślę, że dzisiaj, opieram się zresztą na licznych wystąpieniach prezydenta Sarkozy, premiera Fillon, jego ministrów, Francja jest zdecydowana zająć miejsce, które na nią, powiedziałoby się, w Europie Środkowej czeka. I to jest nowość. Jak mówi mi bardzo wielu ludzi zbliżonych do choćby prezydenta, to nie jest kwestia politycznej kalkulacji, tylko to jest kwestia głębokiego przekonania. Głębokiego przekonania, że Europa, ta, którą stworzyliśmy dzięki kolejnym rozszerzeniom Unii, jest pewną całością, jest rodziną. Jak powiedział przy tym Sarkozy, odnosząc się troszkę do słów swojego poprzednika, jeśli się jest w rodzinie, to się ma dokładnie te same prawa, co wszyscy pozostali członkowie tej rodziny. Nie ma absolutnie możliwości, że ktoś, kto przybył później, nie ma prawa wyrażać swojej opinii w taki sam sposób, jak ten, co zakładał Europejską Wspólnotę Węgla i Stali.
Jednocześnie istnieje jednak pewien niepokój w krajach Europy Środkowej związany z zapowiedzią prezydenta Sarkozy'ego nawiązania ściślejszych więzi ze światem śródziemnomorskim. Francja z natury rzeczy jest związana właśnie ze swoimi sąsiadami z południowej części basenu Morza Śródziemnego i musi dbać właśnie o swoje interesy w tej części świata.
Po pierwsze, nie można mówić o niepokoju państw Europy Środkowej. Można mówić, że istnieje grupa państw, których wcale nie należy identyfikować jako Europy Środkowej, która ma wątpliwości, jak ma funkcjonować ta zaproponowana przez prezydenta Sarkozy Unia na rzecz Śródziemnomorza. Powiedziałoby się, jest to projekt, który w tej chwili krystalizuje się. Jest to projekt, co do którego z jednej strony nie można mieć zastrzeżeń, ponieważ region Śródziemnomorza stanowi jednocześnie region olbrzymich możliwości, a z drugiej strony zasadniczych przyczyn zagrożeń. Nie możemy powiedzieć, że przyjmujemy projekt prezydenta Sarkozy z niepokojem. Oczywiście wszystkie państwa Unii Europejskiej powinny mieć wpływ na krystalizowanie się tego projektu, ponieważ nie może on w najmniejszym stopniu zagrozić spójności Unii, natomiast może z jednej strony wytworzyć pewne nowe synergie, które będą korzystne nie tylko dla państw śródziemnomorskich, a z drugiej strony być może mógłby na zasadzie wzajemności, a chcę pani zwrócić uwagę, że pojęcie wzajemności jest jednym z kluczowych pojęć w słowniku politycznym prezydenta Sarkozy. Sądzimy, że zastosowanie tej wzajemności może nam pomóc w uzyskaniu poparcia Francji dla tworzenia również bardziej aktywnej polityki wschodniej Unii Europejskiej, która będzie skierowana do naszych bezpośrednich sąsiadów. A zatem mogę powiedzieć, że dobre porozumienie w realizacji takiego projektu może się okazać dla Polski korzystne.
Panie ambasadorze, spotkania mężów stanu, prezydentów mają znaczenie konkretne, a również symboliczne. Ostatni szczyt polsko-francuski miał miejsce w 2005 roku w Arras. Czy przewidywany jest w najbliższym czasie nowy szczyt?
Jesteśmy w trakcie przygotowań do szczytu polsko-francuskiego. tak się złożyło, że kalendarz wyborczy Francji i Polski spowodował, że obustronnie zdecydowaliśmy się na pewne przesunięcie w czasie szczytu, który mógł mieć miejsce już w roku ubiegłym. Odbędzie się on na wiosnę tego roku. Będzie szczytem, do którego przywiązujemy bardzo wielką wagę, ponieważ będzie szczytem, który, jak sądzimy, jak wydaje nam się, że rozumiemy z opinii wyrażanych przez przedstawicieli Francji, będzie okazją do zawarcia między Polską i Francją tego, co proponuje prezydent Sarkozy pod nazwą partnerstwa strategicznego, czyli podniesienia jakości stosunków polsko-francuskich na wyższy poziom.
Jest pan na początku swojej misji. Przyjechał pan do Paryża kilka miesięcy temu, prawda? Na pewno stawia sobie pan jakieś zadania, cele. Co chciałby pan osiągnąć? Jakie pan ma marzenie?
Oczywiście można powiedzieć, że marzeniem było po pierwsze zostać ambasadorem Rzeczypospolitej, wolnej Rzeczypospolitej we Francji. Francja nie pozostawia nigdy Polaków obojętnymi. Zarówno nasza historia, wielkość kultury francuskiej, znaczenie Francji w Europie powodują, że jest to państwo dla nas nie tylko obiektywnie, ale subiektywnie o znaczeniu niezwykle wyjątkowym. Oczywiście chciałoby się podczas mojej misji, aby zostały połączone dwa wątki. Wątek z jednej strony cały czas obecny, ale niemożliwy do weryfikacji w sposób racjonalny, powiedziałbym, czyli związek emocjonalny, który istnieje między Francuzami i Polakami, ale do którego musi dołączyć jako absolutnie niezbędny wymiar polityczny zrozumienia wzajemnych korzyści, zrozumienia faktu, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni i że podobnie jak Francja powinna potrzebować Polski, tak Polska potrzebuje Francji. W sposób najbardziej schematyczny tak chciałbym i temu chciałbym dedykować moją misję we Francji.
Mówił ambasador Polski we Francji Tomasz Orłowski.
To już wszystko w dzisiejszej audycji Radio France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
Nasz adres: 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail: sekcja.polska@rfi.fr.